Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Guillaume Musso. Jutro. Tłumaczyła Joanna Prądzyńska. Czyta Anna Dereszowska. Część pierwsza. Przypadkowe spotkania. Dzień pierwszy. Rozdział pierwszy. Pośród duchów. To nie w lustrze widzimy swoje prawdziwe odbicie, tylko w oczach innych. Tarun J. Tejpal, Uniwersytet Harvarda, Cambridge, 19 grudnia 2011. Aula pękała w szwach, ale panowała cisza. Wskazówki na brązowej tarczy starego zegara ściennego wskazywały godzinę 14:55. Profesor Matthew Shapiro kończył wykład z filozofii. Siedząca w pierwszym rzędzie 22-letnia Erika Stewart wpatrywała się w niego intensywnie. Dosłownie spijała słowa z jego ust i przytakiwała każdemu zdaniu, starając się bezskutecznie zwrócić na siebie uwagę wykładowcy. Mimo obojętności, z jaką profesor przyjmował jej awanse, dziewczyna była z każdym dniem coraz bardziej nim zafascynowana. Miał młodą twarz, krótko ostrzyżone włosy i lekki zarost. Nie można było zaprzeczyć, że emanował z niego urok, który wzbudzał poruszenie wśród studentek. Profesor nosił sprane dżinsy, skórzane buty i sweter z golfem, dlatego wyglądał bardziej jak student niż wykładowca, zwłaszcza w porównaniu z częścią kolegów surowych i zasadniczych, których spotkać można było na terenie kampusu. W sumie jednak to raczej jego elokwencja niż przystojna twarz tak wszystkich zniewalała. Matthew Shapiro był jednym z najpopularniejszych profesorów tego uniwersytetu, odkąd 5 lat temu zaczął wykładać w Cambridge. Studenci dowiadywali się o nim pocztą pantoflową i z każdym rokiem na jego zajęciach zjawiał się coraz liczniejszy tłum, aż w końcu musiano je przenieść do największej auli Sever Hall, gdy w tym trymestrze zapisało się na nie ponad 800 osób. Filozofia jest niepotrzebna, jeśli nie wyzwala umysłu od cierpienia. Cytat z Epikura zapisany na tablicy wyrażał myśl przewodnią wykładów Matthew. Najbardziej zależało mu na tym, żeby jego zajęcia były przystępne i nie obciążał studentów zawiłymi koncepcjami. Mówił o sprawach codziennych, zawsze zaczynał od przedstawienia konkretnego problemu z życia studenta. Strach przed oblaniem egzaminu, zerwanie z ukochanym czy ukochaną, bezlitosne spojrzenia innych, sens studiowania. Po przedstawieniu problemu odwoływał się do nauk Platona, Seneki, Nietzschego czy Schopenhauera i jego talent oratorski sprawiał, że słynne postacie opuszczały na chwilę stronę podręczników i stawały się przyjaciółmi, zdolnymi udzielić ci pożytecznej i podnoszącej na duchu rady. Inteligentnie i z humorem Matthew wprowadzał również do wykładów wiele elementów kultury masowej. Popularne filmy, piosenki czy komiksy – wszystko było pretekstem do filozofowania. Nawet na seriale telewizyjne patrzył łaskawym okiem. Dr. House był przykładem rozumowania eksperymentalnego. Rozbitkowie z serialu Zagubieni dawali pretekst do refleksji na temat umowy społecznej – a męscy szowiniści w agencji reklamowej z serialu Mad Men zachęcali do dyskusji na temat ewolucji stosunków damsko-męskich. Jeśli ta pragmatyczna filozofia uczyniła z niego gwiazdę kampusu, miała również stronę negatywną. Wywołała zazdrość i irytację kolegów, którzy uważali, że Matthew jest powierzchowny. Na szczęście jego studenci jak dotąd wychodzili zwycięsko ze wszystkich egzaminów i konkursów. Niektórzy sfilmowali nawet jego wykłady i wrzucili je na YouTube. Inicjatywa wzbudziła zainteresowanie dziennikarza z Boston Globe, który napisał na ten temat artykuł. Tekst przedrukował New York Times i w efekcie Shapiro został poproszony o napisanie antypodręcznika filozofii. Książka sprzedała się dobrze, ale młody profesor nie uległ presji rodzącej się sławy i był wciąż do dyspozycji swoich studentów. Niestety tę piękną historię przerwało tragiczne wydarzenie. Poprzedniej zimy Matthew Shapiro stracił żonę w wypadku samochodowym. Ta nagła śmierć go zdruzgotała. W dalszym ciągu prowadził zajęcia, ale już bez tak charakterystycznej dla niego pasji. Erika zmrużyła oczy, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Od tego dramatycznego wydarzenia coś się w Matthew załamało. Rysy jego twarzy stały się surowe, spojrzenie utraciło blask, zagościł w nim smutek. A jednak mimo otaczającej go aury melancholii, wciąż wydawał jej się niezwykle fascynujący. Przymknęła powieki i pozwoliła się nieść dźwiękowi niskiego, spokojnego głosu, który unosił się pod sklepieniem auli. Głos ten stracił nieco swego poprzednika.